Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę pielgrzymkę i na sesję. Temat, który dotyczył to, czy cywilizacja zachodnia przedstawia katolicyzm. Jest to temat aktualny, ponieważ z różnych stron słyszymy o kryzysie zachodu. Jest to stan, który się przedłuża, ponieważ już na początku XX wieku był taki autor Spengler, napisał dwa tomy Zmierzch Zachodu, czyli już 100 lat zmierzcha się, chociaż noc jeszcze nie zapadła, ale może zapaść. Stąd bardziej współczesny tytuł książki Buchanana to Śmierć Zachodu. W każdym razie dużo mówi się o kryzysie i w związku z tym warto uświadomić sobie i zadać pytanie, jakie są główne przyczyny kryzysu, ponieważ bez takiego pytania i bez prób szukania odpowiedzi będziemy tylko powierzchownie, właściwie w takim wymiarze medialno-politycznym, ale nie głębszym, będziemy się poruszać. Kiedy mówimy o Zachodzie, trzeba przede wszystkim odróżnić Zachód w sensie geograficznym od Zachodu w sensie cywilizacyjnym. W skrócie, kiedy mówimy Zachód, mamy na myśli Europę Zachodnią i ewentualnie Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię, ale źródłowo byłoby to Europa Zachodnia, czasem Europa. Europejski, zachodni. Otóż z punktu widzenia geograficznego Europa jako nawet nie kontynent, bo subkontynent nie jest i w historii nie była jednolicie europejska. Jeżeli mówimy o kulturze czy cywilizacji, to wiemy, że po raz pierwszy o europejskości mówili starożytni Grecy, kiedy musieli wielokrotnie stawić czoła potędze perskiej. Wtedy swoją odmienność od totalitaryzmu perskiego określali mianem europejskości. Potem w wieku VIII już po Chrystusie pojęcie Europy pojawia się w odniesieniu do starcia, jakie miało miejsce między chrześcijanami, a muzułmanami. Muzułmanie podbili Hiszpanię, przeszli Pireneje i zamierzali zrobić wyścigi w Bazylice Świętego Piotra. Mówili, że kopyta ich koni będą stukać o podłogę bazyliki. Na szczęście w 732 roku pod Poitiers Karol Młot, stojąc na czele, jak mówiono, armii europejskiej, pokonał muzułmanów. Otóż to pozwala nam uświadomić sobie, że jeżeli mówimy o Zachodzie, to nie chodzi o samą geografię, bo przecież przez 7-8 wieków Hiszpanie byli podbici przez muzułmanów, ale właśnie o pewien fenomen cywilizacyjny. Z drugiej strony, kiedy mówimy o katolicyzmie, to możemy mieć na myśli albo tylko religię pewną odmianę, ale najważniejszą chrześcijaństwa, a z drugiej strony możemy mówić o katolicyzmie jako pewnym źródle nowej cywilizacji, którą nazywamy cywilizacją łacińską. A więc, kiedy pytamy o to, czy cywilizacja zachodnia przetrwa bez katolicyzmu, to chodzi dokładnie o to, żeby uświadomić sobie, w jakiej mierze katolicyzm nie tylko jako religia, ale właśnie jako to podstawowe źródło tworzy i formuje cywilizację zachodnią. Jeżeli tak jest, że chrześcijaństwo należy do istoty cywilizacji zachodniej, wówczas bez katolicyzmu tej cywilizacji po prostu nie będzie. Kluczowym punktem, jaki musimy wziąć pod uwagę, jest ten, że po upadku Grecji, potem po upadku Imperium Rzymskiego, chrześcijaństwo przejmuje dziedzictwo kultury klasycznej, ale jedna część, to jak wiemy, jest cesarstwo bizantyjskie, Bizancjum, organizowane według zasad bizantynizmu, a z drugiej strony pojawia się chrześcijaństwo zachodnie, które właśnie generuje nowy typ cywilizacji zwany łacińską cywilizacją. I tutaj musimy złapać ten moment, który, mimo że jedno i drugie jest chrześcijańskie, ale musimy złapać ten moment, który odróżnia chrześcijaństwo wschodnie od zachodniego. Jest kilka punktów, z których ja wymienię przede wszystkim dwa. Pierwszy to jest właśnie w całym dotychczasowym świecie jeśli chodzi o układ władzy, mieliśmy do czynienia albo z cezaropapizmem, albo z teokracją. Cezaropapizm polega na tym, że na czele państwa i kościoła stoi władca świecki. To był właśnie Kaiser, czyli cesarz. Tak było w Bizancjum. Z kolei w cywilizacjach sakralnych na czele państwa i kościoła stoją osoby duchowne. A więc mamy albo teokrację, albo cezaropapizm. Tymczasem pod koniec V wieku papież Gelazjusz, który był papieżem bardzo krótko, 4 lata, od 492 roku do 496, stara się pokazać różnicę względną niezależność jednej władzy od drugiej. Czyli władzy duchownej, papieża, od władzy świeckiej, króla. To jest bardzo ważna różnica, ponieważ właśnie ta różnica stanowi o specyfice tego, co określamy mianem cywilizacji łacińskiej. Właśnie ta różnica, że społeczeństwa nie da się podporządkować w całości pod każdym względem władzy świeckiej, ani też władzy duchownej. To jest właśnie droga do katolicyzmu później, kiedy wskutek reformacji nastąpi pęknięcie chrześcijaństwa zachodniego. Więc stanowisko Gelazjusza miało niesamowite znaczenie w odniesieniu nie tylko do społeczeństwa, ale również każdego człowieka. Dzięki temu człowiek nie był zakładnikiem ani jednej, ani drugiej władzy. To jest właśnie punkt, bo w momencie, kiedy człowiek podlega tylko pod każdym względem władzy duchownej albo tylko władzy świeckiej, wcześniej czy później traci swoją autonomię, swoją niezależność. Więc jest współpraca, ale nie ma całkowitej zależności jednej władzy lub drugiej. To jest właśnie ten fenomen cywilizacji łacińskiej, który bardzo trudno jest utrzymać, ponieważ w zależności od tego, od historii, czy od położenia geograficznego, czy od tradycji, jest taka tendencja, że jedna z tych władz chce złapać wszystko, jeśli zostawia drugą władzę, to tylko formalnie, zewnętrznie. Ale realnie chce wziąć całą władzę. Jest taka tendencja. I prawdziwy łacinnik dąży do tego, żeby właśnie nie dopuścić do sytuacji, kiedy jedna władza zagarnia całą władzę. To jest łacińskość. Tutaj czujemy, że my zachowujemy naszą suwerenność. To jest łacińskość, która potem idzie po reformacji, zostaje związana z Kościołem katolickim, i która w sposób szczególny znalazła swoje odzwierciedlenie w dziejach Polski. To trzeba dobrze rozumieć. Dzieje Polski to są właśnie dzieje takiego wyjątkowego państwa i narodu, gdzie te ideały łacińskie są czymś normalnym.
są czymś normalnym. Dlatego, kiedy słyszymy właśnie o tym oddzieleniu obu władz, które mają ze sobą współpracować dla dobra wspólnego, ale oddzieleniu, to wydaje nam się to normalne. Ale właśnie w tradycji bizantyjskiej albo w cywilizacjach sakralnych to nie jest normalne. Bo w cywilizacji sakralnej religijne będzie nawet to, czy my wiążemy najpierw lewy but, czy prawy but. A my się dziwimy, jak to, po co? Przecież tutaj po co tu mieszać religię do takich prozaicznych rzeczy? Ale jest napisane w jakimś wersie o wiązaniu butów. Więc będzie duchowny, który będzie pilnował, żeby najpierw lewy but, a potem prawy but. Teraz drugi punkt, bardziej teoretyczny, ale podstawowy, to jest to, że katolicyzm otwiera drogę do personalizmu. Otóż słowo persona, które pojawia się w języku polskim raczej jako termin techniczny, personalizm, pochodzi, jak wiadomo, z łaciny i oznacza osobę. I teraz chodzi o to, żeby uświadomić sobie taką rzecz. Mianowicie, chociaż chrześcijaństwo jest spadkobiercą wcześniejszych kultur i cywilizacji, które upadły, a więc Grecji i Rzymu, to wnosi nowy sposób patrzenia na człowieka i rzeczywistość i Boga. Bo zwróćmy uwagę, że u Greków, odrzucając mitologiczne koncepcje Boga, takie jak na przykład Zeus i jego małżonka Hera, który się jednak bał, nie lubił, kiedy za bardzo zrzędziła. To były bajki. A potem u Platona mamy Demiurga, u Arystotelesa samomyślącą myśl i u stoików mamy panteizm, czyli Bóg jest wtopiony w rzeczywistość całą, nie jest transcendentny. A w helenizmie mamy emanacjonizm, czyli z tego praźródła, prajedni boskiej emanuje najpierw intelekt, z intelektu byt, potem dusza świata, materia i cały świat. Wszędzie, w każdym z tych wypadków nie ma mowy o transcendencji Boga jako stwórcy wszechświata i człowieka, transcendencji Boga osobowego. I w związku z tym musimy uświadomić sobie swoistość koncepcji Boga w chrześcijaństwie ze względu na jej wpływ na koncepcję człowieka jako osoby. Bo chociaż słowo osoba pojawia się w dzisiejszym języku w różnych kontekstach, również w języku prawniczym, to trzeba pamiętać, że słowo to w chrześcijaństwie nabiera znaczenia szczególnego. Bo przed chrześcijaństwem słowo osoba i w tradycji greckiej, i etruskiej, i rzymskiej oznaczało kogoś, kto jest wysoko postawiony. Jest wysoko, czyli pełni wysoki urząd, a może taki urząd pełnić, dlatego że posiadał zacnych przodków, jest osobą. Jeżeli w Piśmie Świętym, nie zawsze to tłumaczą, szkoda, mowa jest o tym, że Pan Bóg nie ma względu na osoby, to nie chodzi o osobę jako człowieka, tylko chodzi o osobę jako kogoś, kto pełni ważną funkcję publiczną. Dla Pana Boga, czy on senator, czy on profesor, czy prezydent, to co to za znaczenie? To są ludzkie kategorie. Natomiast właśnie w średniowieczu mamy przejście do koncepcji osoby w znaczeniu metafizyczno-teologicznym. To jest bardzo ważne. Czyli rozumienie człowieka nie idzie poprzez urząd, jaki piastuje, tylko przez to, kim on jest w sobie. A kim jest w sobie? Jest tym, kim go stworzył Pan Bóg, który jest, i to jest ważne. Te spory chrystologiczne miały niesamowity wpływ później na antropologię, czyli na koncepcję człowieka. Bo mówimy, Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Pojawia się kategoria osoby. I tu chodzi o ten moment, że o ile w stosunku do siebie pojęte są jako relacje Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, mamy to na obraz doskonały, każdy z nich jest doskonałym obrazem nawzajem, to człowiek został stworzony nie tylko na podobieństwo, ale na obraz Boga i chociaż ten obraz jest niedoskonały, ale w całej naturze, jak powie święty Tomasz, jest osoba ludzka czymś najdoskonalszym. W tej naturze, tu na ziemi. To, czego nie ma w islamie. W islamie nie ma stworzenia na obraz, tylko na podobieństwo. I dlatego nie można wypracować koncepcji osoby jako właśnie kogoś odrębnego, bo pojęcie osoby kształtuje się ze względu na to, że jest to byt, który istnieje w sobie i jest suwerenny, bo ma rozum i wolę. O sobie decyduje w świetle tego, co rozumie. Ja nie jestem tylko częścią stada. Ja jestem odrębną jednostką, która potrafi decydować o sobie, czyli jest suwerenna, bo rozumie. Bo rozumie i chce. Jest wolna. To jest właśnie ten moment, który sprawia, że cywilizacja łacińska jest w całości personalistyczna. Czyli dla cywilizacji łacińskiej i ona jest jedyną cywilizacją typowo zachodnią, w centrum organizacji całego życia społecznego poprzez rodzinę, szkołę, różne instytucje, sądy, uniwersytety, kościół, wszystko to jest po to, żeby chronić człowieka w jego podstawowych prawach, zaczynając od prawa do życia, poprzez jego prawo do poznania prawdy i do szerzenia prawdy, aż do indywidualnego zbawienia. Właśnie na przykład w islamie nie ma indywidualnego zbawienia i stworzenia, jest jakby stworzenie grupowe, gatunkowe. Nie ma tej indywidualności. A u nas jest, każdy z nas ma swoje indywidualne istnienie jako efekt stwórczej mocy Boga. Każdy ma swoje odrębne. I tak samo, gdy trwały spory filozoficzne o to, czy człowiek ma swój własny rozum, czy jest jakiś jeden wspólny rozum dla wszystkich ludzi, jak jedno słońce dla całej ziemi, Arabowie poszli w stronę jednego rozumu dla wszystkich. Dzisiaj oczywiście taką rolę jednego rozumu dla wszystkich odgrywa telewizja, jest nadajnik i ludzie włączają telewizory i wyłączają swoje osobiste rozumy i stanowią wspólnotę jednego rozumu tych, którzy nadają. Otóż to były potężne spory filozoficzne, które wstrząsnęły cywilizacjami. Czy człowiek ma swój własny rozum indywidualny, czy też jeden wspólny. I najwięksi filozofowie, nie arabscy, właściwie muzułmańscy, Avicenna i Averroes, mówili, że ma jeden wspólny rozum. No to jak? My nie mamy swojego istnienia odrębnego, nie mamy swojego rozumu, to zostaje tylko jedna wielka gromada. To są konsekwencje cywilizacyjne niewyobrażalne. A właśnie dzięki Tomaszowi z Akwinu, który powiedział, że przecież my doświadczamy, że to my osobiście myślimy, my chcemy, to w takim razie człowiek ma swój rozum i swoją wolę. I tu, w tym kontekście ugruntowuje się koncepcja człowieka właśnie jako osoby. Czyli ta osoba jako byt najdoskonalszy w naturze, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jest właśnie tym suwerenem i centrum, wokół którego ludzie organizują życie społeczne dla człowieka. To jest cywilizacja łacińska. Nie dla gromady jako takiej, nie dla urzędników, nie dla kapłanów, tylko właśnie dla człowieka osoby. I w związku z tym, jak popatrzymy na inne cywilizacje, na przykład bizantyjską, gdzie jest bardzo duży wpływ jest emanacjonizmu, mamy do czynienia z pewną hierarchią, która generuje różne odmiany totalitaryzmu. Bo zwróćmy uwagę, że cesarz jest ponad prawem. Cesarz jest ponad ludem. Jego wola decyduje o wszystkim. To potem przeszło poprzez Niemcy, przeszło do reformacji i protestantyzmu. I stąd wzięła właśnie ta zasada. Zwróćcie uwagę Państwo. Quod principi placet, legis habet vigorem. Co podoba się władzy, ma moc prawną. Czemu jest prawem słusznym? Bo jemu się tak podoba. Władcy jednemu, komitetowi centralnemu, im się tak podoba i koniec. Większości się tak podoba. Czyli źródło prawa nie płynie z dobra, jakiemu ma służyć, tylko dlatego, że władzy tak się chce. Władza się nie musi tłumaczyć. To jest właśnie konsekwencja bizantyńska w zakresie prawa, które potem zostaje nawet, gdy ma miejsce proces sekularyzacji Zachodu. Ale to zostaje. Drugi, jeszcze bardziej niebezpieczny punkt, to jest właśnie ta zasada cuius regio, eius religio. Znowu bizantyńska zasada. Kto ma władzę, ten decyduje o wierze swoich poddanych. On decyduje o wierze lub później, kiedy miejsce religii zajmuje ideologia, a wraz z nią urzędowy ateizm, władza, bo co to znaczy? Cuius regio, eius religio. Kto ma władzę, ten decyduje o religii, albo o wyznaniu swoich poddanych, również o jej braku. Czyli jeżeli bolszewicy dochodzą do władzy, to oni konsekwencje narzucają jako przymus państwowy, prawnie uzasadniony, niewiarę. Nie wolno wierzyć. Po prostu nie wolno, to jest zakaz. Jeżeli ktoś wierzy, to pójdzie na Syberię, będzie zesłany do łagrów. I koniec. Albo do psychuszki, bo on jakiś nienormalny. Nauka udowodniła, że Boga nie ma. No to w takim razie on jest nienormalny. To jeszcze gorzej do psychuszki, bo jak był skazany jako przestępca, to miał prawo do jakiegoś tam sądu. Do rozprawy sądowej. A jak on jest nienormalny, to i on się bronić nie może. To bez sądu idzie do psychuszki i oni tam go już leczą. Na bezbożność. Więc zwróćcie Państwo uwagę, jakie dwie konsekwencje. I mamy co do czynienia. Chrześcijańskie się nazywa i Bizancjum chrześcijańskie i protestantyzm jest chrześcijański. No tak, ale są różnice cywilizacyjne kolosalne. Modły się odbywają. Ale kim jest człowiek? Człowiek nie jest suwerenem, nie jest osobą. On nie ma swojego rozumu. W teokracji z kolei, mamy zawłaszczenie nie tylko woli, ale i rozumu. Na czym polega? Bo teokracja polega na tym, generując cywilizację sakralną, na tym, że wszystko jest sakralne. Czyli ja nie mogę swoim rozumem rozpoznać, że na przykład będę sznurował najpierw prawy but, a potem lewy, bo coś tam. Albo bo mi się podoba. Nie. Dlatego, że napisane jest gdzieś w jakimś piśmie świętym, uznanym za święte, że należy sznurować od lewej nogi. I tu dają sobie znak, co? Kryzys teologii, albo brak teologii. Przecież na czym polega tragedia dżihadu? Na tym, że nie ma teologii. Jeżeli jest napisane, że Mahomet mówi, że macie ich zabijać, to oni idą zabijać. A ostatnio czytania Ewangelii Chrystus mówił, że macie sobie oko wyłupić. No i co my zrobimy bez teologii z tym? To pójdziemy sobie oczy wyłupić? Otóż kultura chrześcijańska, katolicka wniosła coś fantastycznego, mianowicie wniosła poziom teologii, która jest odpowiedzialna i kompetentna, żeby wyjaśnić, co to znaczy, bo to jest język metafory. Język metafory, Pismo Święte jest przekazywane językiem metafory, przenośni, i tę przenośnię trzeba odpowiednio rozszyfrować, żeby wydobyć cztery znaczenia, a nie tylko jedno. I kryzys właśnie, czy islamu, czy to, co działo się w protestantyzmie i dzieje się, to jest związane właśnie z brakiem albo z błędną teologią, która zaaplikowana do Pisma Świętego może przynieść bardzo groźne skutki. Aż takie, o jakich mówił papież Franciszek teraz w Stanach Zjednoczonych, że religii Pana Boga będzie się używało do tego, żeby ludzi mordować. Będzie się odwoływać do Boga, żeby ludzi mordować. Tak mówił w Stanach Zjednoczonych. Właśnie w tym znakomitym przemówieniu. Czyli my musimy sobie uświadomić, że współcześnie tak zwany Zachód, czym jest Zachód dzisiaj? Zachód przeszedł straszną drogę sekularyzmu, od przynajmniej już czynnego sekularyzmu, przynajmniej od rewolucji francuskiej to trwa. To jest czynny sekularyzm, czyli polega na tym, że burzymy świątynie, mordujemy duchownych, a ludzi zmuszamy do niewiary, najpierw publicznej, a potem prywatnej. Ten proces trwa. On się zaczął od rewolucji francuskiej, potem kolejny wstrząs to była rewolucja bolszewicka, a potem mamy tę rewolucję kulturową w 68 rok, która w dalszym ciągu trwa już nie w środowiskach robotniczych, ale wśród tak zwanej inteligencji, a więc jeśli chodzi o studentów, profesorów, no i osoby, które zajmują wysokie stanowiska w państwie, jak politycy czy dziennikarze. To jest ten protest ciągle trwa. Więc w takim wypadku dochodzi do sytuacji, kiedy największym wrogiem dla tych, którzy uważają, że oni są Zachodem i Europą, są ci, którzy trzymają się tradycji ciągłości kultury zachodniej, poczynając od Grecji, poprzez Rzym i chrześcijaństwo. I to, na co zwracał uwagę jeszcze wtedy kardynał Ratzinger, że Europa największą satysfakcję ma wtedy, kiedy najbardziej nienawidzi samą siebie. Czyli jeżeli będziemy podkopywać to, co daje tożsamość Europie i Zachodowi, kulturę grecką, rzymską i chrześcijańską, to wtedy będziemy Europejczykami. Oczywiście, że nie będziemy, dlatego że tylko przez negację taka postawa może trwać. Dopóki jeszcze te elementy tradycji grecko-rzymsko-chrześcijańskiej w nas są, to oni mają co robić, bo mają co niszczyć. A jak zniszczą? No nie ma cywilizacji bez religii, bez rodziny, bez społeczności. Nie ma, po prostu nie ma. Czyli w takim razie dadzą miejsce innym cywilizacjom. I na naszych oczach to się rozgrywa. Właśnie ten napór i napływ islamu, któremu Europa się nie przeciwstawi, zachodnia, ponieważ nie ma czym już. Ona ma tylko technologię, a te technologie bardzo łatwo jest przejąć i wykorzystywać dla złych celów. Natomiast czy w sensie demograficznym, czy w sensie kulturowym, Europa jako Zachód nie ma czym się bronić. Dlatego jeżeli mówimy o kryzysie Zachodu i zadajemy pytanie, czy cywilizacja zachodnia przetrwa bez katolicyzmu, to odpowiemy jedno, nie przetrwa. Po prostu geograficznie Europa zostanie. Ale to miejsce zajmą inne cywilizacje. To jest jasne. Inne cywilizacje. Bo nie ma cywilizacji zachodniej bez katolicyzmu. Nie dlatego, że wszyscy mają być katolikami, bo przecież to jest właśnie ta religia, która broni wolności sumienia. Czyli zdaję sobie sprawę z tego, że wiara jest nie tylko łaską, która pochodzi od Boga, ale również jest aktem zgody ze strony osoby zainteresowanych. Dlatego katolicyzm jako ten generator cywilizacji łacińskiej, personalistycznej, paradoksalnie stoi na straży praw osób, które nie wierzą, ale wszystkie są osobami, czyli są tymi, którzy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Właśnie w tym momencie dostrzegamy uniwersalizm katolicyzmu. Uniwersalizm, ponieważ mówi o każdym człowieku jako o osobie, a nie tylko o współwyznawcy jako o osobie, czy współrodaku jako o osobie. Zwróćmy uwagę, że w odniesieniu do innych religii monoteistycznych pojawia się niebezpieczeństwo właśnie nawet etyki ekskluzywistycznej. Czyli miara naszego postępowania jest ograniczona do tych, którzy są współwyznawcami albo należą do tego samego narodu i koniec, a reszta nie. Wobec innych stosuje się inną miarę etyki, która nie respektuje ich godności. Dlatego my musimy, broniąc Kościoła katolickiego, musimy uświadomić sobie, i to się dzieje nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach świata, bronimy również cywilizacji zachodniej personalistycznej. I to na czasy obecne jest naszym największym powołaniem. Dziękuję bardzo.